Tylko przypomnę, że omawiamy kwalifikacje starszych, czy kandydatów na starszych zboru i koncentrujemy się na dwóch fragmentach. Jeden fragment to jest z pierwszego listu do Tymoteusza, trzeciego rozdziału, a drugi fragment to jest z Tytusa, pierwszego rozdziału i przeczytamy te fragmenty, żeby przypomnieć sobie, co one nam mówią. I tydzień temu zacząłem omawiać ten fragment, czy te fragmenty i cechy, czy kwalifikacje starszego zboru i omówiłem, co to znaczy być nienagannym i też co to znaczy, że ma być mężem jednej żony. I dzisiaj w cudzysłowie trochę ponudzę, kontynuując, czy omawiając dalsze, kolejne cechy kandydata na starszego zboru. Ale zacznijmy od przeczytania tekstu Pisma Świętego, czyli pierwszy list do Tymoteusza, trzeci rozdział, wersety od drugiego do siódmego. Starszy zatem ma być nienaganny, powinien być mężem jednej żony, człowiekiem trzeźwo myślącym, umiarkowanym, przyzwoitym, gościnnym, zdolnym do nauczania, wolnym od nałogów, niewybuchowym, lecz łagodnym, niekłótliwym, nienastawionym na pieniądz, dobrze kierującym własnym domem, dzieci trzymającym w posłuszeństwie z wszelką godnością. Bo skoro ktoś nie potrafi kierować własnym domem, jak może troszczyć się o Kościół Boży? Starszy nie powinien być człowiekiem świeżo nawróconym, aby nie popadł w pychę i nie ściągnął na siebie wyroku podobnego jak diabeł. Powinien natomiast cieszyć się dobrą opinią u ludzi spoza Kościoła, aby nie spotkał się z lekceważeniem i nie wpadł w sidła diabła. I drugi fragment z listu do Tytusa. Mogą nimi być ludzie nienaganni, mowa o starszych, powinni być mężami jednej żony i mieć wierzące dzieci, wolne od zarzutu rozwiązłości lub niekarności. Starszy jako powiernik Boży powinien być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, wolny od nałogów, niewybuchowy i niechciwy brudnego zysku. Ponadto powinien być gościnny, kochający to, co dobre, rozsądny, sprawiedliwy, oddany sprawie, zdyscyplinowany, trzymający się zgodnie z udzielaną nauką wiernego przekazu słowa, tak aby był w stanie udzielić zachęty w ramach zdrowych zasad wiary, a także przekonać przeciwników. To jest Boże Słowo. I tutaj mam taką tabelkę, która wymienia 22 cechy, które się pojawiają w tych obu listach. 15 pozytywnych i 7 negatywnych. Dwie już omówiliśmy, zostało nam 13 pozytywnych. Mam nadzieję, że w tym kazaniu i następnym uda mi się zamknąć tę całą listę. Więc kontynuujmy. Od tego, że człowiek, czy starszy ma być człowiekiem trzeźwo myślącym. Czyli trzeźwe myślenie jest, czy pewna trzeźwość jest cechą charakterystyczną kandydata na starszego zboru. Ale co to znaczy? Żeby to lepiej zrozumieć, wydaje mi się dobrze spojrzeć na tę kwestię z innej strony. Co to oznacza, kiedy o człowieku mówimy, że nie myśli trzeźwo? Taka osoba najprościej mówiąc jest pod jakimś wpływem środków odurzających albo silnych emocji czy innych rzeczy, które wypaczają, ale też i ograniczają możliwości tej osoby do właściwego rozumienia, właściwego spojrzenia na jakąś kwestię czy też sytuację. Wtedy taka osoba nie postępuje taki w sposób obiektywny, w sposób, który ma wnosić obiektywne dobro. Taka osoba postępuje w sposób impulsywny, poddając się na przykład swoim emocjom. I wtedy nie myśli trzeźwo, nie działa w sposób trzeźwy. Więc osoba trzeźwo myśląca to osoba, która nie poddaje się tego typu ograniczeniom. Nie poddaje się rzeczom, które w jakiś sposób będą wypaczały jej rozumienie, pojmowanie czy możliwości oceny sytuacji. Osoba trzeźwo myśląca będzie przyjmować rzeczy na chłodno i w taki sposób będzie oceniać sytuację, nawet jeśli w jakiś sposób to będzie jej dotyczyć. Możemy sobie pomyśleć na przykład o lekarzu, o pielęgniarce, o ratowniku medycznym. Te osoby zajmują się osobami chorymi i w procesie udzielania pomocy no, mogą się wydarzyć różne, najróżniejsze rzeczy. Te rzeczy będą wymagały no, natychmiastowej reakcji, podjęcia szybkiej decyzji czasami. Ale no, nie można, jak to powiedzieć, w takiej sytuacji no, spanikować. Nie można się gdzieś tam nie można uciec. Trzeba po prostu w jakiś sposób zareagować. No, tam, no, na przykład mogą pojawiać się zachowania agresywne. O, często gdzieś tak się o tym słychać. I w takiej sytuacji nie można stracić zimnej krwi. Trzeba działać w sposób trzeźwy i w taki sposób ma też działać starszy czy kandydat na starszego zboru. Więc to oznacza właśnie trzeźwe myślenie. Jest sytuacja, nie reagujesz w emocjach, prawda, ale na chłodno oceniasz, jakie jest najlepsze rozwiązanie, jak zareagować, co zrobić. Czasami to wymaga szybkich decyzji. Kolejną cechą jest bycie umiarkowanym. W liście do Tytusa to słowo jest przetłumaczone jako bycie rozsądnym. I to słowo też pojawia się w Tytusa 2:2 i odnosi się do mężczyzn starszym wiekiem. Oni mają być rozsądni. Ale też to słowo pojawia się w Tytusa 2:5 i odnosi się do kobiet, do starszych kobiet, nie, w kontekście starszych kobiet, które mają nauczać młodsze kobiety, jak żyć w małżeństwie. Młode kobiety powinny zachowywać umiar, czyli powinny być umiarkowane. W tłumaczeniach angielskich pojawia się słowo, czy określenie opanowany, powściągliwy. Więc co zatem znaczy być umiarkowanym lub rozsądnym? No najprościej mówiąc, osoba umiarkowana czy rozsądna jest osobą, która nie przesadza, która nie idzie w ekstremalną reakcję czy odpowiedź, czyli nie ubija, nie zachowuje się jak słoń, który zabija, próbuje się pozbyć myszy w cudzysłowie, czyli że odpowiedź jest adekwatna, jakby w sądownictwie można powiedzieć, no, za kradzież, jak bochenka chleba nie karzesz karą śmierci. Tak, bo to nieadekwatne, ale osoba umiarkowana, rozsądna odpowiada w adekwatny sposób do sytuacji, a to z kolei wymaga pewnej mądrości. I to nie chodzi o jakąś książkową mądrość, ale taką życiową, pewne doświadczenie, że które się składa na to, że ten człowiek jest w stanie zareagować w taki sposób, a nie inny, w adekwatny sposób. Czyli to jest bycie umiarkowanym, nie poruszanie się po ekstremach. Czyli rozsądny, umiarkowany, czyli gdzieś tam w środku, a nie albo zbyt mocna, albo zbyt słaba reakcja, raczej rozsądek. Starszy zboru ma być przyzwoity. To słowo przetłumaczone jako przyzwoity pojawia się też w pierwszym liście do Tymoteusza 2:9, gdzie jest mowa o tym, jak powinny ubierać się kobiety chrześcijanki. Możemy się tu na chwilę właśnie zatrzymać. Wygląd zewnętrzny chrześcijanek powinien być przyzwoity. A co to znaczy? No, z jednej strony ma nie powodować oburzenia innych tym, że na przykład przykrywa za mało albo przykrywa w niewłaściwy sposób, a z drugiej strony, że jest w nim przesada, że jest za dużo może złota, biżuterii, jakichś dodatków niepotrzebnych, jakiś makijaż nieodpowiedni czy niestosowny do sytuacji czy do pory dnia i tym podobnych rzeczy. Więc na podobnej zasadzie starszy zboru ma być przyzwoity, to znaczy, że swoim postępowaniem starszy zboru ma wzbudzać raczej szacunek u innych ludzi, u zborowników. Jakiś czas temu pewnemu takiemu pastorowi, celebrycie, zrobiono zdjęcie na mieście, jak szedł po mieście. Więc miał koszulę, oczywiście całkowicie rozpiętą, bez podkoszulka, czyli pokazywał swoje, cudzysłowie, umięśnienie i do tego jeszcze był w krótkich spodenkach i były tak nisko założone te spodenki, że no były na granicy, tak? I teraz pomyśl sobie, wzbudziło to pewne zgorszenie, ponieważ no raczej się oczekuje, żeby osoba, która jest starszym zboru, czy pełni taką stanowisko pewnego zaufania publicznego, to jednak będzie się ubierać trochę inaczej. Będzie swoim ubraniem wzbudzać pewien szacunek. Oczywiście niektórym taki luz może imponować, prawda? Tyle, że pomyśl sobie, jeżeli masz żonę, to czy posłałbyś na rozmowę z takim starszym, który właśnie w taki sposób albo swoją córkę, albo swoje babcię, dziadka, no nie za bardzo, prawda? Więc chodzi o to, że to postępowanie ma wzbudzać pewien szacunek, przyzwoitość. Więc generalnie pragniemy, aby starszy zboru był osobą, która zdecydowanie wzbudza szacunek u innych dla swojej osoby, czyli postępuje w sposób przyzwoity, jego działania są przyzwoite. Starszy zboru ma być gościnny. To znaczy, że jest to osoba, która lubi gościć się u innych. No nie. Nie o to tutaj chodzi. Tak, wręcz gościnny to znaczy lubi gościć innych u siebie. Ale też trzeba to właściwie zrozumieć. Ta gościnność musi być właściwa, to znaczy patrz wcześniejsze kwalifikacje starszego zboru. Swoją gościnnością ta osoba nie może narażać się na jakieś zarzuty ze strony innych, na przykład jeśli podczas nieobecności swojej żony gości jakieś kobiety. Prawda? Więc taka gościnność, w cudzysłowie gościnność, dyskwalifikuje z bycia starszym. Więc ta gościnność to jest prowadzenie pewnego otwartego domu, zapraszanie ludzi do siebie, spędzanie z nimi czasu, a nie jakby wpraszanie się do innych na ugoszczenie. Dalej, zdolny do nauczania, albo jak to jest w liście do Tytusa, wiernie nauczający. Chociaż w Tytusa nie pojawia się to określenie zdolny do nauczania, to jednak ta koncepcja jest bardzo jasno wyrażona przez apostoła Pawła. W wersecie 9 mamy napisane: trzymający się zgodnie z udzielaną nauką wiernego przekazu słowa, tak aby był w stanie udzielić zachęty w ramach zdrowych zasad wiary, a także przekonać przeciwników. Więc zdolny do nauczania nie tylko oznacza, że ma pewną umiejętność w tym kierunku, żeby nauczać, ale oznacza też, że ma właściwe zrozumienie, ma właściwą wiedzę, poznanie chrześcijańskich doktryn, zasad, nauk, przykazań, co umożliwia tej osobie wierne przekazanie Słowa Bożego w różnych kontekstach. Umie przekazywać naukę Chrystusa, ale też umie jej bronić. Jakby jedno jest z drugim powiązane. Więc oczywiście tutaj może być lepszym, gorszym, ale umie, tak? Umie i zarówno zachęcić do Chrystusa, jak i bronić Chrystusa, czy nauczania Chrystusowego. Sam dar nauczania nie wystarczy, jeśli nie jest połączony z odpowiednim zapleczem, z odpowiednią bazą, wiedzą czy mądrością. Zdolny do nauczania no musi mieć taką bazę, żeby mieć z czego korzystać, żeby móc dobywać różne rzeczy i przekazywać dalej, więc to wymaga pewnego zaplecza, bazy mądrości, wiedzy. Ale też musimy pamiętać, że zdolny do nauczania to osoba, która cały czas się rozwija, wzrasta w swoim poznaniu czy rozumieniu. Oczywiście nie możemy się rozwijać w nieskończoność, ale do pewnego stopnia. W każdym razie chodzi o to, że osoba zdolna do nauczania no, też potrzebuje jakby poszerzać swoje horyzonty i uczyć się nowych rzeczy. I teraz ważna rzecz. Trzeba pamiętać, że ta cecha bycia zdolnym do nauczania jest ważna, ale nie najważniejsza. Jest taka historia, że pewien zbór chciał założyć inny zbór, więc znaleźli człowieka, młodego, który już tam w małżeństwie był kilka lat i no tak błyszczał. Kazania, jak mówił, no to po prostu gwiazda. No a że mieli procedurę taką, że zanim kogoś wyślą do zakładania zboru czy na jakąkolwiek misję, to ma spotkanie z psychoterapeutą, żeby ocenił jego zdolności. Czy czasem za nie kryją się pewne rzeczy, których nie widać gołym okiem. I po spotkaniu z tym psychoterapeutą, psycholog powiedział, w ogóle nie ma mowy, żeby ten człowiek, żeby go puszczać, bo będzie tragedia. To małżeństwo rozwalone niemalże, tylko oczywiście nikt nie wiedział, ale gwiazda był, tak? Był gwiazdą, więc sam dar nauczania nie wystarczy. No to nie jest najważniejsze. Zwróćmy uwagę, w którym miejscu na liście pojawia się właśnie ta cecha. Nie jest to początek. U Tytusa jest wręcz koniec, na samym końcu. To znaczy, że nie można jej oderwać od tego, co jest powiedziane wcześniej. To, że ktoś ma pełną głowę, ma dużą wiedzę, wcale nie znaczy, że automatycznie ma zdolność do nauczania. Dlatego ta zdolność do nauczania powinna być rozumiana właśnie przez pryzmat tego, co apostoł Paweł napisał w liście do Tytusa. Pewną zdolność do przekazywania, zachęcania innych, ale też i obrony wiary, obrony czy apologetyki. Starszy ma być łagodny. To określenie w liście do Tymoteusza jest przeciwieństwem bycia wybuchowym. I w takim kontekście należy łagodność rozumieć. Najwyraźniej te różnice widać, jak w czymś nawalisz albo nabroisz. Osoba wybuchowa co zrobi, jak zareaguje? Wybuchnie. Wybuchnie na ciebie i będzie po tobie chcieć jechać, jeżeli na to pozwolisz. Osoba wybuchowa może cię obrażać, może na ciebie krzyczeć, może wyżywać się w jakiś sposób na tobie. Natomiast osoba łagodna no, przeprowadzi rozmowę w sposób, który nie będzie cię obrażał, który nie będzie pozbawiał cię godności czy wartości. Osoba łagodna przeprowadzi rozmowę z tobą, ukazując szacunek dla ciebie pomimo tego, co zrobiłeś czy w czym nawaliłeś. Osoba łagodna nie chce, żebyś się jej bał. Tak jak ludzie boją się szaleńców, którzy są nieobliczalni w swoim zachowaniu. A to, że ktoś jest łagodny, też nie znaczy, że nie może być stanowczy czy zdecydowany. Więc bycie łagodnym nie jest słabością. To jest mocna strona, to jest coś bardzo pożądanego, tak? I to ma być cecha osoby, która kandyduje na bycie starszym zboru. Kolejne dwie rzeczy, i to będą już ostatnie rzeczy, dotyczą domu i rodziny. Starszy ma dobrze kierować swoim domem. Dom, musimy pamiętać, w tamtym czasie to jest całe gospodarstwo domowe. A do tego gospodarstwa domowego zalicza się rodzina, słudzy czy niewolnicy, zwierzęta, ziemia, jeżeli taką posiadano. To znaczy, że starszy jako głowa gospodarstwa domowego ma względem tego, czy może inaczej kandydat, ma pewne obowiązki w gospodarstwie domowym, z których się wywiązuje. On dba o to, dobrze tym zarządza, ma określone zadania do wykonania i dobrze je spełnia. Pamiętajmy, że kierowanie to nie tylko wydawanie poleceń, ale to też jakby dopilnowanie tego, żeby wszystko funkcjonowało tak, jak należy. Kierowanie to nie tylko wydawanie poleceń, ale też zapewnianie ochrony temu wszystkiemu, co na gospodarstwo domowe się składa. Kierowanie to nie tylko wydawanie poleceń, rozkazów, ale też własna ciężka praca. I takim dobrym przykładem osoby dobrze kierującej gospodarstwem domowym albo też gospodarką państwa jest Józef, który został sprzedany przez swoich braci do niewoli w Egipcie i który dzięki Bożej opatrzności właśnie trafił do Egiptu i tam, nieważne gdzie się znalazł, dobrze kierował. Tak? Czy był w więzieniu, czy był u Potyfara, czy zarządzał całym Egiptem, on dobrze kierował tym, co Bóg mu powierzył. Więc dziś byśmy powiedzieli, że dobre kierowanie własnym domem to bycie dobrym gospodarzem. To bycie dobrym gospodarzem, a żeby być dobrym gospodarzem, to trzeba dbać. To nie musi być, jak to się mówi, na bogato. Tak? To nie chodzi o to, żeby stawiać pałace, ale bo może być biednie, ale może być porządek. Może być wszystko na swoim miejscu. Może być każdy zatroszczony czy zaopiekowany. Więc, a może być na bogato i może być kompletny bałagan. Więc dobry gospodarz przede wszystkim jest tym, który dba o wszystko, troszczy się. Dobry gospodarz sprawia, że wszyscy członkowie gospodarstwa domowego robią to, co do nich należy, na zasadzie pewnej współpracy. Tak? Dobry gospodarz jakby prowadzi do tego, że te osoby, które są w jego gospodarstwie domowym, współpracują z nim, są mu poddane, uległe, lojalne wobec niego. Druga kwestia to kwestia dzieci. I tutaj raczej nie chodzi o dzieci, które już są dorosłe, ale raczej takie, które są mniejsze, pod kuratelą rodziców. Więc jest napisane, że starszy ma trzymać dzieci w posłuszeństwie z wszelką godnością. A w liście do Tytusa jest mowa o tym, że starszy ma mieć dzieci wierzące, które są wolne od zarzutu rozwiązłości lub niekarności. Więc najpierw zajmijmy się tym, co apostoł Paweł napisał do Tymoteusza. Dosłownie jest tam napisane, aby starszy miał dzieci w uległości, z wszelką godnością. Co to znaczy? Co to znaczy? Zacznijmy od uległości. Jako chrześcijanie, apostoł Paweł w liście do Efezjan mówi nam, że mamy być sobie ulegli w bojaźni Chrystusowej. To znaczy, że uległość jest czymś dobrym, jest czymś pozytywnym, jest czymś pożądanym. Jeśli chodzi o małżeństwo, to apostoł Paweł wzywa żony, aby były uległe swoim mężów, a mężów wzywa do tego, aby kochali swoje żony, więc kontekstem uległości powinna być miłość. Zatem jeśli starszy ma mieć dzieci uległe, to najpierw musi okazać im swoją miłość. A ich uległość będzie właściwą odpowiedzią na tę miłość im okazaną, tę ojcowską miłość. Więc nie ma to nic wspólnego z takim negatywnie rozumianym trzymaniem dzieci w posłuszeństwie, gdzie to posłuszeństwo jest wymuszone kijem, biciem, poniżaniem, zastraszaniem czy innymi formami znęcania się nad drugą osobą. A co to znaczy z wszelką godnością? Tutaj to określenie może mieć dwa znaczenia. Po pierwsze, może to oznaczać szacunek dla ojca. Te dzieci są uległe i pełne szacunku dla niego z powodu tego, jaki jest, z powodu jego miłości, jaką otacza swoje dzieci, swój dom. Jego postępowanie wzbudza u nich szacunek do niego. Ale może też oznaczać, że jako ojciec podchodzi do kwestii wychowania swoich dzieci z pewną powagą. To jest dla niego coś ważnego. Rozpoznaje, że aby dzieci były mu uległe, on musi traktować swoje ojcowskie obowiązki w należyty sposób. Musi pracować nad relacjami ze swoimi dziećmi, musi być zaangażowany w życie swoich dzieci. I wtedy on jest tym ojcem w godności, można powiedzieć. Tak czy owak, to nam pokazuje, że kandydat na starszego no nie może być tyranem, który zmusza swoje dzieci do odpowiedniego zachowania przed członkami zboru tylko po to, aby utrzymać pozory tego, że jest dobrym ojcem. Tutaj zdecydowanie chodzi o miłość, jaką ojciec okazuje swoim dzieciom i nie jest ona na pokaz. Przypomina się taka sytuacja z opowieści jednego z braci, brata, który opowiadał, jak trafił do kościoła, babcia go zaprowadzała i chodził na szkółkę niedzielną i na tej szkółce niedzielnej były dzieci pastora. Pięknie ubrane. A on z biednej rodziny po prostu nie miał takich ubrań, ale mówi, co tydzień regularnie te dzieci pastora mnie lały na tej szkółce. Więc takie rzeczy się zdarzają. Więc nie chodzi o to, żeby, prawda, poprzez ładne ubrania stwarzać pewne wizerunki, pewną fasadę, sztuczność, prawda, ale po prostu to musi, takie rzeczy wychodzą wcześniej czy później. Przejdźmy do tego, co apostoł Paweł napisał do Tytusa odnośnie dzieci. To jest ciekawe. Powinni mieć wierzące dzieci wolne od zarzutu rozwiązłości lub niekarności. Jak się tak przyglądam temu fragmentowi, to zestawienie mnie gryzie. Czy jest jakoś gryzie się, tak? Mieć dzieci wierzące, wolne od zarzutu rozwiązłości lub niekarności, jakby no nie idzie to ze sobą w parze. To jest moja taka ocena. Bo czy można być osobą wierzącą, na której ciążą takie zarzuty? W pewnym sensie można, ale wtedy powinna pojawić się dyscyplina mająca na celu doprowadzenie takiej osoby do opamiętania. A jeśli do opamiętania nie dojdzie, to taka osoba musi być potraktowana jak osoba niewierząca i wyłączona ze zboru generalnie. Więc wydaje mi się, że chodzi tu o coś innego niż o bycie wierzącym. Że dzieci mają być wierzące. O co chodzi? Otóż słowo, które tu jest przetłumaczone jako wierzące, można też przetłumaczyć inaczej. Można je przetłumaczyć jako wierny, godny zaufania, solidny, rzetelny, stateczny. I moim zdaniem określenie wierny lepiej tutaj pasuje. Wierność wskazuje na pewne poddanie się komuś, związanie się z kimś lub z czymś. Można być wiernym pewnym zasadom, ale można też być wiernym swojemu ojcu. Więc jakby jest tu wskazanie na pewną więź łączącą dzieci z ojcem. Ponadto te dzieci powinny zachowywać się w określony sposób. Nie może na nich ciążyć zarzut rozwiązłości lub niekarności. I rozwiązłość i niekarność to określenia, które w Nowym Testamencie są zawsze negatywne, zawsze powiązane z osobami, które z Chrystusem no nie mają nic wspólnego. Raczej jakby są zaangażowane w grzech, żyją w grzechu, są oddane grzechowi. Więc wydaje się, że chodzi o to, żeby dzieci postępowały w sposób przyzwoity, moralny. Jeżeli jest poprawna relacja rodzicielska i rodzic ma pozytywny wpływ na swoje dziecko, to będzie to odzwierciedlone w zachowaniu tego dziecka, w postępowaniu tego dziecka. Mamy takie hasła, niedaleko pada jabłko od jabłoni, jaki ojciec, taki syn. Więc dzieci w jakiś sposób no, odzwierciedlają swoich rodziców. I to odzwierciedlenie właśnie widać po tym, jak dzieci żyją, jak funkcjonują na co dzień. I to powinno być wzięte pod uwagę, jeśli chodzi o wybór kandydatów na starszych zbor. Oczywiście, jeśli ci kandydaci te dzieci mają, jeżeli mają żony, tak? Bo nie zawsze, nie każdy kandydat musi te warunki spełniać. Więc czy dzieci mają być wierzące, czy nie? No dobrze, jeśli są. Ale wydaje się, że nie ma takiego wymogu, ponieważ no w pierwszym liście do Tymoteusza tam nie ma nic wspomnianego o konieczności tego, żeby dzieci były wierzące. Natomiast w obu wersetach jest pokazane, że dzieci w jakiś sposób odzwierciedlają pewną jakość w swoim życiu. Więc ta kwestia no, domu kandydata na starszego jest bardzo ważna. Dlaczego? Bo skoro ktoś nie potrafi kierować własnym domem, jak może troszczyć się o Kościół Boży? Jeśli nie jesteś w stanie zatroszczyć się o własny dom, o własną rodzinę, jeśli na tym polu no, ktoś zawodzi, no, czy nie domaga, no, to tym bardziej zawiedzie, jak ma kilka domów pod swoją opieką. Zawiedzie, jeśli chodzi o Kościół. Więc widzimy tutaj, że no te cechy, one jakby trzeba patrzeć na kandydatów szeroko, bardzo szeroko. Pewne rzeczy trzeba wziąć pod uwagę, trzeba zadawać trudne pytania, ale one są potrzebne. One są potrzebne właśnie, żeby odsiać, żeby wyłuskać złoto. Słuchajcie, żeby wyłuskać złoto, a nie znaleźć, brzydko mówiąc, złoto głupców, co się świeci i wygląda jak złoto. Więc na tym chciałbym zakończyć. Pomódlmy się.